Sport zawodowy stał się wielomiliardowym przemysłem z milionami fanów, którzy będą żyć i umierać w oparciu o wyniki swojej ulubionej drużyny. Od czasu do czasu chuligani i fani Legii Warszawa posuną się nieco za daleko. Zamieszki po tym, jak drużyna wygrywa mistrzostwo, zdarzają się częściej niż rzadziej. Jednak nic we współczesnym świecie sportu nie może równać się z poziomem poświęcenia i przemocy ulicznej, jaki panował w starożytnym Rzymie podczas wyścigów rydwanów. Dowiedz się więcej o drużynie zielonych i niebieskich oraz spustoszeniu, jakie spowodowali ich kibice w tym odcinku podcastu Wszystko Wszędzie. Zapraszam. Pierwszym krwawym i budzącym kontrowersje sportem, o jakim pomyślimy w kontekście starożytnego Rzymu, będą zapewne zawody gladiatorów. Oczywiście gladiatorzy byli popularni, ale igrzyska gladiatorów miały wielu widzów, ale w niczym nie przypominało to popularności wyścigów rydwanów. Koloseum, gdzie w Rzymie odbywały się igrzyska gladiatorów, mogło pomieścić 50 tysięcy osób, maksymalnie 80 tysięcy. Ale Circus Maximus, gdzie odbywały się wyścigi rydwanów, mógł pomieścić od 150 do 250 tysięcy osób. To prawda, że to w dużej mierze wynika z faktu, że tor wyścigowy zajmuje po prostu więcej miejsca niż arena walk gladiatorów. Wyścigi rydwanów nie były pierwotnie rozrywką tylko rzymską. Podobnie jak w przypadku wielu rzymskich tradycji kulturowych, ta tradycja została przejęta od innego kraju. Grecy organizowali wyścigi rydwanów na starożytnych igrzyskach olimpijskich, a Etruskowie, którzy pojawili się przed Rzymianami na Półwyspie Apenińskim, również organizowali wyścigi rydwanów. Circus Maximus był ogromnym obiektem. Pochodzi z najwcześniejszych okresów Rzymu, ale został przebudowany za panowania Juliusza Cezara. Było to na tyle ważne, że cesarz posiadał starożytny odpowiednik luksusowej loży, która była połączona z cesarskimi willami. Długość toru w Circus Maximus wynosiła 621 metrów z ciasnym łukiem na końcu toru, także pełne okrążenie toru zajmowało ponad 1,2 km, 1200 metrów. Normalny wyścig składał się z 7 okrążeń wokół toru, a z tego 24 wyścigi odbywały się w normalnym dniu wyścigowym. Liczba okrążeń została później zmniejszona, aby można było pomieścić większą liczbę wyścigów w ciągu jednego dnia. Większość wyścigów rzymskich była prowadzona przez czterokonne zaprzęgi zwane kwadrygami. W danym wyścigu brało udział od 6 do 12 drużyn. Wyścigi rydwanów były niezwykle niebezpieczne. Większość woźniców rydwanów była albo niewolnikami, albo byłymi niewolnikami. Kierowca rydwanu miałby szczęście, gdyby dożył 30 lat. W przeciwieństwie do Greków i innych kultur, rzymscy woźnice rydwanów zawiązywali wodze konia wokół talii, co oznaczało, że jeżeli zostaliby zrzuceni z rydwanu, byli ciągnięci przez konie i z dużą dozą prawdopodobieństwa należy uznać, że zginęliby. W tym miejscu dam wam wszystkim zadanie domowe. Zobaczcie na YouTubie scenę wyścigu rydwanów z wersji Ben-Hura z 1959 roku. To naprawdę niesamowite przedstawienie wyścigów rzymskich rydwanów, a wszystko to zostało nakręcone bez sztucznej inteligencji i efektów specjalnych. I z czasem trzyma się bardzo dobrze. Dla tych z was, którzy chcą trochę lepszej oceny z wyścigu rydwanów, polecam obejrzenie oryginalnej niemej wersji sceny z rydwanem Ben-Hura z 1925 roku. A dla tych, którzy naprawdę chcą podlizać się nauczycielowi, polecam obejrzenie sceny z filmu Ben-Hura z 2016 roku. Wszystkie klipy razem wzięte trwają około 4 minut i nie zajmie to zbyt wiele czasu. Wyścigi rydwanów były niebezpieczne, ale były również potencjalnie niezwykle dochodowe. Z każdym wyścigiem odbywały się ogromne zakłady, a najlepsi woźnicowie rydwanów byli jednymi z najbogatszych ludzi w Rzymie. Zakładając, że mogliby przeżyć, niewolnicy mogli zarobić wystarczająco dużo, aby wykupić sobie wolność. Woźnicy Rydwanu, Galiusz Apollejusz Diokles był jednym z największych sportowców w historii Rzymu, a biorąc pod uwagę inflację, mógł być także najlepiej opłacanym sportowcem w historii ludzkości. Jego życiowe dochody ze sportu wyniosły 35 863 120 sesterców, co niektórzy obliczają jako równowartość dzisiejszych 15 miliardów dolarów. Wziął udział w 4257 wyścigach kwadryk, wygrywając 1462 z nich, a miejsce drugie zajął w kolejnym 1438 wyścigach. Miał niezwykle długą karierę, ścigał się od 18 lat do 42 roku życia. Zespoły rydwanów były poważną operacją, nie różniącą się zbytnio od prowadzenia współczesnego zespołu Formuły 1. Bogaci ludzie w Rzymie sponsorowali swoje drużyny. Zatrudniali trenerów koni, zwiadowców do znajdywania koni i jeźdźców, a także musieli budować rydwany na zamówienie. Jednak odnosząc sukcesy, sponsor drużyny zyskiwał wielką sławę, co mogło pomóc mu w wyborze na urząd polityczny. Polecam jeden z moich poprzednich odcinków o Cursus Honorum, czyli drabinie rzymskiej biurokracji, co pozwalało osiągać kolejne szczeble kariery urzędnika w Rzymie. To wszystko jest bardzo interesujące, ale tak naprawdę nie jest to odcinek o wyścigach rydwanów, tylko o fanach wyścigów rydwanów. Rydwany były podzielone na zaprzęgi. W pewnym momencie istniały cztery główne drużyny. Czerwoni, biali, zieloni i niebiescy. Takie były ich prawdziwe nazwy. Nikt nie bawił się w zapamiętywanie wyrafinowanych nazw, tylko nazwa każdej drużyny odpowiadała kolorowi ich strojom i rydwanów. Fani poszczególnych drużyn byli fanatyczni w kwestii lojalności w taki sposób, który przyćmiewa dzisiejszą lojalność dla drużyn. Na porządku dziennym dochodziło do bójek. Jeden z fanów rzucił się na stos pogrzebowy swojego ulubionego woźnicy, który na tym stosie właśnie ulegał kremacji. Podczas wyścigów widzowie rzucali na tor pod koła przeciwnych zaprzęgów gwoździe, co nie było uważane za nielegalne. Widzowie rzucali także na tor klątwy. Jedna z takich klątw została znaleziona w wykopaliskach archeologicznych. Brzmi ona: wzywam cię, o demonie, kimkolwiek jesteś, abyś od tej godziny, od tego dnia, od tej chwili torturował i zabijał konie zielono-białej frakcji i zabijał całkowicie woźniców Kalerisa, Feliksa, Primulusa i Romanusa i abyś nie pozostawił ani jednego tchnienia w ich ciałach. Myślę, że kibice mogliby spróbować tej klątwy następnym razem, gdy Legia zagra na przykład z Lechem albo z Widzewem. Cesarze też byli fanami poszczególnych drużyn. Cesarz Vitellius był wielkim zwolennikiem The Blues, czyli niebieskich, i dokonał egzekucji kilku widzów, którzy obrażali jego drużynę. Caligula był wielkim zwolennikiem zielonych i często jadł obiad w stajni swojej ulubionej drużyny razem z ich zawodnikami i końmi. Cesarz Dioklecjan próbował wprowadzić ekspansję do świata wyścigów rydwanów. Wprowadził dwie nowe drużyny, złotą i fioletową, ale nie przetrwały one zbyt długo. Nie wiemy jednak, czy lojalność wobec zespołu miała jakiekolwiek znaczenie. Czy ludzie z pewnych dzielnic kibicowali określonym drużynom, czy może oznaczało to poparcie dla określonych bogów, pozycję społeczną lub sympatie polityczne? Nie ma dowodów na poparcie tezy, że zespoły były zastępstwami czegokolwiek. Z tego co wiemy, kolory były tylko kolorami. Wiemy natomiast, że z czasem dominowały dwie drużyny – zieloni i niebiescy. Kiedy stolica przeniosła się z Rzymu do Konstantynopola, wraz z nią pojawiła się tradycja wyścigów rydwanów, a wraz z nią zaprzęgi i fanatyzm kibiców. Z czasem kibice drużyny stali się czymś bardziej zbliżonym do gangów, a wsparcie drużyny zaczęło już coś znaczyć. Zaczęto ubierać się inaczej, aby wyróżnić się na ulicy. Zaczęło to również mieć znaczenie w polityce, a niektórzy sugerują, że lojalność wobec drużyny zaczęła nabierać religijnego wydźwięku, ponieważ zieloni popierali chrześcijański monofityzm, a niebiescy tradycyjne religie rzymskie. Za panowania cesarza Justyniana I sprawy naprawdę się potoczyły dziwnie. Pod koniec 531 roku po szczególnie poważnych zamieszkach pomiędzy kibicami zielonych i niebieskich, w których zginęło kilka osób, Justynian kazał aresztować zarówno zielonego, jak i niebieskiego przedstawiciela za morderstwo i mieli zostać straceni. 10 stycznia 532 roku para ta uciekła z więzienia i pobiegła do kościoła w poszukiwaniu schronienia. Tłum kibiców zielonych i niebieskich zebrał się przed kościołem i żądał, aby Justynian pozwolił tym kibicom odejść. Justynian, który nie chciał mieć problemów w domu, gdy próbował zakończyć wojnę z Persją, zamienił ich wyroki na więzienie i ogłosił, że odbędzie się kolejny dzień wyścigów. To jednak nie zadowoliło tłumu. Chcieli pełnego uwolnienia swoich więźniów. 13 stycznia odbył się wyścig specjalny, a tłum nie był sobą. Niemal natychmiast zaczęli obrażać Justyniana i zamiast angażować się w śpiewy dla swoich drużyn, zaczęli skandować Nika, czyli zwycięstwo. Zieloni i niebiescy połączyli siły przeciwko cesarzowi. Motłoch otoczył pałac i przez 5 dni Konstantynopol płonął, a miasto zostało całkowicie zniszczone. Podczas zamieszek niektórzy senatorowie uznali, że jest to dobry moment, aby zastąpić cesarza swoim własnym. Ogłosili więc nowego cesarza, Hypatiusza. Było jednak coś, co zmieniło dynamikę tych zamieszek. Justynian był znanym kibicem The Blues, niebieskich. Hypatiusz był zwolennikiem zielonych. Justynian nie zamierzał tanio sprzedać skóry. Wysłał więc jednego ze swoich eunuchów z wielką torbą pełną złota do niebieskich, aby przypomnieć niebieskim, że niezależnie od ich problemów z cesarzem, lepiej mieć niebieskiego na tronie niż zielonego. Nazajutrz na hipodromie, gdy senat miał koronować Hypatiusza na nowego cesarza, wszyscy niebiescy wstali i wyszli. Kiedy odeszli, nadeszły wojska cesarskie i rozpoczęły masakrę zielonych. Kiedy opadł kurz, między dniami zamieszek a rzezią na hipodromie, szacuje się, że 30 tysięcy ludzi w Konstantynopolu zginęło w zamieszkach zwanych Nika. Po zamieszkach wsparcie dla zespołów, które rywalizowały w wyścigach rydwanów, stopniowo malało. Mieszkańcy Konstantynopola ogarnęli, że rzeź 30 tysięcy ludzi to lekkie przegięcie. Ostatecznie wsparcie dla zespołów całkowicie wymarło, podobnie jak popularność wyścigów rydwanów. A następnym razem, kiedy usłyszysz o brutalnych, fanatycznych kibicach sportowych, zamieszkach na mistrzostwach lub chuliganach piłkarskich, pamiętaj, że nigdzie na świecie nigdy nie zbliżyło się to nawet do poziomu fanatyzmu drużynowego, jaki widzieliśmy podczas zamieszek Nika w Konstantynopolu.